Szanowni Państwo, Panie i Panowie, parlamentarzyści, Panie Burmistrzu, Panie Marszałku, żołnierze, siostry i bracia. Dzisiejszą uroczystością dotykamy naszej historii. Polskiej historii i pewną refleksją, przypomnieniem, czym jest, bo jest nasza historia, chciałbym się kilkoma refleksjami podzielić. Dotykamy powstania wielkopolskiego, które było konsekwencją I wojny światowej, jednej bodaj najbardziej okrutnej w historii świata, gdzie Polska odzyskiwała niepodległość. Po 123 latach rozbioru, po 123 latach niewoli. Ziemia bydgoska w tej niewoli trwała dłużej, bo popadła w tę niewolę już wcześniej niż za trzecim rozbiorem Polski. Trwała w tej niewoli ponad 150 lat. Kiedy dokonał się trzeci rozbiór Polski w 1795 roku, Polska jako państwo, jako społeczeństwo, jako naród liczyła 14 milionów mieszkańców. Sięgając bardzo daleko w głąb wschodu. A to znaczyło, że zaledwie połowa mieszkańców ówczesnej Polski posługiwała się, mówiła, porozumiewała się językiem polskim. Kiedy Polska traciła niepodległość, kiedy traciła wszystkie swoje instytucje rządowe, narodowe, te instytucje, które tworzyły państwo polskie, dbając o porządek, o sądy itd., itd., zaledwie, jak obliczają historycy, zaledwie 800 tysięcy obywateli było zdolnych zrozumieć, co się stało. Właśnie to, że Polska straciła niepodległość. Właśnie to, że wymazana została z politycznej mapy Europy. Zaledwie 800 tysięcy obywateli było zdolnych to zrozumieć, co to znaczy, jakie tego będą konsekwencje. Dlatego, że reszcie społeczeństwa w pewnym sensie było to obojętne. Bowiem społeczeństwo to było w swojej przeważającej liczebności, liczbie chłopami poddanymi. Jeszcze do tej pory panowało poddaństwo. I temu społeczeństwu, tej warstwie społecznej było obojętne, kto go gnębi. Czy jakiś szlachcic, właściciel Polski, czy jakiś obcej narodowości. Moi drodzy, na czym to polegało, to ostatnio także przypomniano. Rzecz dzieje się, czy działa się w XIX wieku pod zaborem austriackim. Wówczas także panowało poddaństwo. I pewien młody chłopak, Polak, ucieka ze wsi, gdzie jego rodzice byli chłopami poddanymi, po to, żeby już jako samodzielny zdobyć wykształcenie, ukończył medycynę i został lekarzem i pracował jako lekarz. Ale kiedy we wsi umarł jego ojciec jako chłop pańszczyźniany, właściciel tej wsi zażądał od tego właśnie jego syna, czyli lekarza, powrotu, aby zajął miejsce swojego ojca. I skończyło się to procesem sądowym, wygranym przez tego lekarza, tylko dlatego, że pracował w wojsku. To znaczyło utratę państwowości polskiej, bo właścicielem wsi nie był Polak, a nawet gdyby był Polak, to i tak miałby to prawo zażądać od niego powrotu jako syna chłopa pańszczyźnianego. Ale moi drodzy, historia, sytuacja właściwie radykalnie się zmieniła w momencie, kiedy ci, którzy najpierw dokonali rozbioru Polski, politycznego rozbioru Polski, kiedy Polska jako państwo, a jej obywatele utracili wszelkie instytucje polskie, kiedy ci sami, którzy dokonali rozbioru, dokonali zamachu na religię. Dokonali zamachu na religię. Bowiem ci, którzy dokonali rozbioru Polski, byli innowiercami, nie byli katolikami. Jeden był protestantem, drugi był prawosławny, a trzeci miał swoistego rodzaju politykę kościelną, chociaż rzekomo był katolikiem. W Austrii tak zwany józefinizm. W każdym razie właśnie Polacy poczuli się właśnie zagrożeni już nie tylko w swojej narodowości i w swojej państwowości, ale również w swojej religii. I to był punkt zwrotny. Od tego momentu, od tego czasu rodzi się nowa świadomość. Właśnie ci, którzy dokonali zamachu na religię, co dla katolika, dla Polaka było nie do przyjęcia, bo bronili swojej religii, bronili swojego Boga. Okazało się, że ci sami wcześniej dokonali zamachu na wolność państwową, ci sami dokonali zamachu na wolność narodową. I w tym momencie rodzi się opór. W tym momencie podejmuje się wszystkie działania, aby tę, można powiedzieć, podwójną wolność odzyskać. Wolność religijną i wolność narodową, państwową. I stąd powstania, te największe jak listopadowe, czy później styczniowe, czy w ogóle podejmowanie wszelkich działań, które miały obronić język polski, katolicką wiarę, polską narodowość. I tutaj rola Kościoła, rola religii okazała się być fundamentalna, bowiem wiara, bowiem Kościół okazał się być jedyną płaszczyzną, w której, na której spotykali się wszyscy Polacy, obojętnie z jakiego rozbioru, czy pruskiego, czy rosyjskiego, czy austriackiego. To właśnie Kościół ich wiązał, łączył. To właśnie religia ich wiązała, łączyła. I właśnie religia okazała się być tą mocą, która doprowadziła do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Wówczas pojawia się ta formuła Polak-katolik. Po raz pierwszy tej formuły użył rosyjski car, ruski car, aby tym bardziej wzmocnić jakieś odium w narodzie rosyjskim przeciwko Polakom. Gdzie chodziło już nie tylko, że mają być przeciwko Polakom, przeciwko Polsce, ale chodziło także o to, że mają być przeciwko katolicyzmowi. Stąd właśnie uknął to sformułowanie Polak-katolik, aby wznieść, wzmocnić odium przeciwko Polsce, bo są nie tylko Polakami, ale dodatkowo jeszcze, jeśli tak wolno byłoby powiedzieć, właśnie katolikami. I moi drodzy, właśnie to sprzęgnięcie narodowości i religii ukształtowało pewną oryginalną i niepowtarzalną świadomość narodu polskiego, która to świadomość do dzisiejszego dnia kształtuje naszego ducha. Kształtuje swoistego rodzaju oryginalność Polaka. Kształtuje swoistego rodzaju wyjątkowość, gdzie właśnie te dwa wymiary, społeczny, narodowy i religijny, tworzą swoistego rodzaju całość, jedność. To właśnie pozwoliło papieżowi Janowi Pawłowi II, już jako papieżowi, na przemówienie w Paryżu w Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Kultury i Nauki na początku czerwca 1980 roku wypowiedzieć te pamiętne słowa do zgromadzonych właściwie z całego świata naukowców czy ludzi kultury. Jestem dzieckiem narodu, którego sąsiedzi skazali na śmierć, a on przetrwał. Naród przetrwał. Zniósł wszelkie upokorzenia i wszelkie przeciwności. Przetrwał nie dzięki potędze militarnej, ale dzięki potędze własnej kultury, która to potęga okazała się być większą od tamtych potęg. To znaczy potęga polskiej kultury. Ta właśnie jedność tych dwóch żywiołów, tych dwóch momentów, tych dwóch wymiarów narodowego i religijnego okazała się być potęgą większą niż militarne potęgi trzech zaborców. Religia, chrześcijaństwo, Skąd się bierze, moi drodzy, ta właśnie potęga? Tej właśnie religii. Dzisiaj jesteśmy świadkami jakiegoś ogromnego ataku na chrześcijaństwo w całej Europie. Chrześcijaństwo próbuje się wymazać z przestrzeni publicznej. W Europie to się dokonuje pod wieloma różnego rodzaju znamionami, znaczeniami, pociągnięciami, decyzjami, nawet i politycznymi. W jakim sensie to także przychodzi do nas, do Polski. Ale moi drodzy, zauważcie jedno. Dotykamy tutaj swoistego rodzaju paradoksu. To znaczy swoistego rodzaju sprzeczności. Bowiem z jednej strony robi się wszystko, aby wymazać chrześcijaństwo z przestrzeni publicznej, ale jednocześnie odwołujemy się do tej wartości, którą to wartość przyniosło chrześcijaństwo. Mianowicie odwołujemy się dzisiaj, i to się wzmaga, chociaż też wokół tego się kombinuje, wartość, jaką jest godność osoby ludzkiej. Ten powrót do tej wartości, którą to wartość przyniosło chrześcijaństwo. To chrześcijaństwo powiedziało światu, że człowiek niesie w sobie niezbywalną, wrodzoną godność osoby ludzkiej. To się dlatego wzmaga i ten powrót, chociaż się wokół tego kombinuje, po II wojnie światowej. Dlaczego? Bo dzisiaj nie potrafilibyśmy ocenić Holokaustu. To, że Holokaust był zbrodnią, to wiemy dlatego, że chrześcijańska wartość godności osoby ludzkiej nam to mówi. To jest właśnie moc religii, katolicyzmu, chrześcijaństwa, które stoi na straży godności osoby ludzkiej. Dzisiaj mówimy, że mamy żyć w jakimś społeczeństwie multikulturowym. Nie za bardzo zdajemy sobie sprawę z tego, co to znaczy multikulturowość. To znaczy, że co, mamy akceptować kulturę komunistyczną, nazistowską, to znaczy tę kulturę, która budowała obozy koncentracyjne, tę kulturę, która wywoziła ludzi na Syberię, do gułagów. Nie, gdyby nie chrześcijaństwo, nie wiedzielibyśmy o tym, że człowiek niesie w sobie wrodzoną, niezbywalną godność osoby ludzkiej. To znaczy nie potrafilibyśmy ocenić Holokaustu, że jest czymś złym, jest zbrodnią, jest nie do przyjęcia. To w pewnym sensie znalazło swój wymiar, chociażby swój wyraz, chociażby w procesie w Norymberdze, kiedy sędziowie zgromadzeni właściwie z całego świata, bo Amerykanie i Francuzi, i Anglicy, ale także i z Moskwy, sowieckiej Moskwy, przyjechali, aby osądzić zbrodniarzy hitlerowskich. I kiedy ci odwoływali się do tego, że przecież oni wykonywali rozkazy, czyli byli posłuszni, musieli być posłuszni jako żołnierze, jako wojskowi, swoim przełożonym, i wykonywali rozkazy, to właśnie ci sędziowie powiedzieli im: ponad prawem ludzkim istnieje jeszcze prawo naturalne, prawo Boże. I w sumieniu mieliście obowiązek rozpoznać to prawo. I stąd ich skazali. Nie pomogło im to tłumaczenie, że wykonywali rozkaz. Oczywiście później bardzo szybko o tym zapomniano. Dzisiaj co prawda teoretycznie mówi się o godności osoby ludzkiej, ale tak ją się interpretuje, że właściwie z niej nic nie zostało. Już nie mówiąc prawda o tym, żeby ktokolwiek dzisiaj odwoływał się do prawa naturalnego. I na tym właśnie, moi drodzy, polega specyfika kultury polskiej, że ona żyje tymi dwoma wymiarami do dzisiejszego dnia. Tych wymiarów chce bronić i może właśnie dlatego tak jest atakowana ze wszystkich stron, pod różnego rodzaju pozorami. Dzisiejsza uroczystość, moi drodzy, niech nam pozwoli właśnie reflektować i uświadamiać sobie ten oryginalny wymiar polskiej kultury. Bowiem dlatego Polska przed 100 laty odzyskała swoją niepodległość. Bowiem mogła odnieść zwycięstwo w tym wielkopolskim powstaniu. Bowiem kierowała się właśnie fundamentalnymi wartościami. Kierowała się sumieniem, kierowała się prawością i to prawa, które nie człowiek wymyśla, które nie człowiek ustanawia przez głosowanie, ale kierowała się tym prawem, kierowali się tym prawem, które jest wpisane w duszę każdego z nas. Jak uczciwość, rzetelność, prawdomówność, a zwłaszcza, moi drodzy, odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest znakiem tego i bierze się właśnie stąd, że nie człowiek stanowi prawo. Bo gdyby człowiek stanowił prawo, to nigdy nie byłby zdolny do odpowiedzialności. Człowiek staje wobec jakiegoś prawa, które przychodzi do niego z góry. I dlatego się czuje odpowiedzialny. Dlatego odczytuje je w sumieniu. I dlatego potrafili rzucić na szale swoje życie, rzucić na szale swoje majątki, niemajątki, zostawić dom, aby iść i walczyć, bowiem to nimi kierowało i to pozwoliło im odzyskać niepodległość. Chcemy to nie tylko docenić, ale uznać to również i za naszą wartość. Właśnie za naszą wartość. I to niech będzie przesłaniem tej naszej dzisiejszej uroczystości.